Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. Przed nami czas rozmów niedokończonych. Temat naszego dzisiejszego spotkania brzmi w następujący sposób. Media a polska racja stanu. Temat ten będziemy realizować z naszym dzisiejszym gościem, którego bardzo serdecznie witam. Jest nim pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam serdecznie, panie ministrze.
Ja również witam ojca, witam telewidzów. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Audycje Zrozumieć Media, które również na antenie Radia Maryja są emitowane, w których pan minister tutaj również daje nam pewnego rodzaju światło na to, w jaki sposób pojmować, rozumieć media. Tutaj wielką także inspiracją są nasi studenci Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, którzy różnego rodzaju tematykę podejmują, wymyślają i zapytują, szukają tych odpowiedzi. I to nasze dzisiejsze spotkanie też po części wpisuje się w tą edukację medialną, za co też bardzo serdecznie panu ministrowi dziękujemy, że pan minister poświęca swój czas, swoją wiedzę, aby również dzielić się nią z nami i pomagać nam w zrozumieniu tej przestrzeni medialnej. A dzisiaj chcemy porozmawiać się o tych mediach w kontekście naszej ojczyzny. Mówimy o polskiej racji stanu. I tutaj rodzi się pytanie związane w ogóle z rzeczywistością polskiej racji stanu. Sięgając do ustawy o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 roku w artykule 18 w ustępie 1 czytamy taki tekst. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. To fragment tegoż ustępu. Panie ministrze, dwa pytania związane z dwoma rzeczywistościami zawartymi właśnie w tym ustępie. Co to znaczy propagować i przede wszystkim co to znaczy polska racja stanu?
Najpierw jeszcze, jeśli można, to zanim odpowiem ojcu i państwu na te pytanie, to chciałbym serdecznie podziękować za tę możliwość, że właśnie w Telewizji Trwam, w Radio Maryja jest możliwość przedstawiania, prowadzenia, realizowania edukacji medialnej, do którego to wspierania tego obszaru jest ustawowo zobowiązana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. I to, że na początku ubiegłego roku akademickiego, czyli już rok temu, w październiku ubiegłego roku, powstał pomysł właśnie w Radiu Maryja, żeby studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zadawali mnie pytania. I ten zbiór pytań uporządkowany pozwoli na realizowanie programu, audycji, która zawierać będzie pytanie i odpowiedź co tydzień. I tak realizowaliśmy to przez cały ubiegły rok akademicki, a w tym roku akademickim rozpoczęliśmy i zauważyłem, że tych pytań coraz bardziej narasta liczba ich, a to z tego powodu, że oprócz studentów do zgłaszania pytań przystąpili również słuchacze tej audycji Zrozumieć Media. Jestem bardzo zaszczycony tym, że zostałem do takiej właśnie formy kontaktu z słuchaczami, ale także ze studentami kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zaproszony i traktuję to jako jedno z zadań, które przypisane jest członkom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Okazało się, gdy składaliśmy już za ubiegły rok pisaliśmy sprawozdanie, że tę formę współpracy w realizacji zadania edukacja medialna, no tylko na razie ja podjąłem, ale to głównie z tego powodu, że zostałem do tego zaproszony właśnie przez Radio Maryja, przez ojców. I dziękuję właśnie za to. To jest jedna z form, którą będziemy mogli także pokazać przy sprawozdaniu składanym w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, do Komisji Europejskiej z tej jednej z form realizacji edukacji medialnej, bo do takich sprawozdań zostaliśmy zobowiązani. A teraz wracając do pytania, które zechciał ojciec tutaj przedstawić, no to istotne sprawy są takie, że Konstytucja Rzeczpospolitej w swoich zapisach określa wyraźnie, że każdy zapewnia się w Polsce wolność wyrażania opinii, pozyskiwania informacji. Wobec tego każdy ma możliwość z odbiorców wyrażania takich opinii. W innym artykule tejże konstytucji jest mowa o tym, że środki przekazu też mają swobodę wyrażania, no ale ze względów na to, na co pozwala i co powinno wspomagać rozwój demokratycznego państwa, w pewnych obszarach muszą być ograniczenia. I te ograniczenia dopuszcza konstytucja. Ona dopuszcza w artykule 31 ustęp 3. Mówi bowiem, że tylko ustawowo mogą być określone takie ograniczenia w tej wolności wyrażania poglądów, pozyskiwania informacji. No i druga sprawa to ta, że w konstytucji w artykule 31 mówi się także o tym, jakie obszary są tych ograniczeń, które powinny być zapisane w ustawie. No i konstytucja mówi o tym, że takimi obszarami jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób. To znaczy nie tylko każdy ma prawo do wolnego, swobodnego wyrażania swoich opinii, ale musi być też uwzględniona wolność i prawa innych osób. No i te argumenty, te elementy powodują, że w ustawach określa się, czego nie wolno. I na przykład właśnie ta ustawa o radiofonii i telewizji głównie w 18 artykule zawiera takie ograniczenia. Ojciec odczytał tutaj artykuł, ustęp pierwszy, czy część tego ustępu pierwszego ustawy, ale są jeszcze te następne. Więc ten pierwszy mówi właśnie o takich ograniczeniach, które nie zezwalają na propagowanie działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu. No z prawem to jasno wynika z tego, że jeżeli w kodeksie cywilnym, kodeksie karnym będą ujęte jakieś obowiązki czy ograniczenia, no to tego działania przeciw tym ograniczeniom nie powinno się realizować w przekazie medialnym również. Ale z polską racją stanu, także i postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. No znowu, moralność i dobro społeczne jest takim rozciągliwym tematem, ale w ustawie podano, jako chyba nie zamknięty, tak należy to traktować, bo podano w ustawie w szczególności. I wymieniono nawoływanie do nienawiści, dyskryminacja ze względu na i w tym dotychczasowym ujęciu wymienia się 5 obszarów niezezwolenia na taką dyskryminowanie ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie i narodowość. Ale w sierpniu bieżącego roku nastąpiło zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji. One już wchodzą w życie sukcesywnie. I tam między innymi poszerzono ten zakres. Poszerzono aż do 13 obszarów, w których nie wolno nawoływać do nienawiści i dyskryminować ze względu. I ten obszar zawiera już aż 13. No, charakterystyczne są dość ciekawe ujęcia właśnie w tym obszarze. Co zamieniono z dotychczasowego ujęcia na poprzedni? Skąd ta nowelizacja nastąpiła? No z tego powodu, że dyrektywa unijna w 2018 roku przyjęta wymagała implementowania, czyli jej wprowadzenia tych najważniejszych jej zapisów obowiązkowych w wszystkich krajach do prawa polskiego, czyli do ustawy o radiofonii i telewizji w szczególności. No i wracając teraz do tego, już mówiąc o tych wszystkich uwarunkowaniach dookoła, to gdy temat, który tutaj jest na planszy przypomniany, media, a polska racja stanu, to w tym artykule 18 ustęp 1 został wymieniona ta polska racja stanu w jednym miejscu, choć obszerny jest ten artykuł 18. Czyli nie wolno propagować działań sprzecznych i z czym? Z polską racją stanu. I to jest taki obszar naszego dzisiejszego zaangażowania i opisu, no także i opisu, jak to należy interpretować, powinno się interpretować, jak to my interpretujemy, czy powinniśmy interpretować w Krajowej Radzie, no i jak realizujemy, bo to, że zapisał ustawodawca takie wymagania, to musi ten, kto stoi na straży wolności słowa, zapisanej w Konstytucji, zapisanej w ustawie, a tym organem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, powinien mieć narzędzia do realizowania tego zadania. Pierwsze słowo to, które prosił ojciec o wyjaśnienie, to propagowanie. Co to jest propagowanie? No bo jak się chce jakąś sprawę usunąć, zmniejszyć jej znaczenie, to mówi się, no tak, ale propagowanie, to trzeba namawiać, trzeba występować, no i sięgnąć trzeba najpierw do słownika języka polskiego, a tam znajdujemy takie określenie. Jest to szerzyć, upowszechniać jakieś poglądy, idee, hasła, zjednywać kogoś dla jakiejś idei i akcji, przyczyniać się do zwiększenia popularności czegoś, głosić, krzewić, popularyzować, promować. To odczytałem w tym słowniku. Ale na przykład w kodeksie karnym, gdy w artykule 256 przywołuje się też słowo propagowanie, to podano tam, że propagowanie to jest każde zachowanie polegające na publicznym prezentowaniu faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa z zamiarem przekonania do niego. No, trochę to byłoby dziwne, gdybyśmy z tego kodeksu, z tego sformułowania w kodeksie karnym korzystali w ustawie o radiofonii i telewizji i w odniesieniu do interpretowania słowa propagować. I słusznie, Sąd Najwyższy w 2013 roku, to było w lipcu, wyjaśnił, że odwoływanie się do prawa karnego nie jest uprawnione ze względu na odrębność w tym zakresie materii prawa karnego oraz prawa radiofonii i telewizji. I tutaj zacytuję słowa, które zawarły, te zostały w tym oświadczeniu tego wyroku, właściwie wyroku Sądu Najwyższego. Podał on tak. Do stwierdzenia propagowania określonych zachowań nie jest konieczne, aby emisji audycji towarzyszył zamiar przekonania odbiorców do zawartych w niej treści. Nadawca może nawet dystansować się wobec tych treści, opatrzyć je stosownym komentarzem, co jednak nie zmienia tego, że z punktu widzenia samych przesłanek zastosowania przepisów ustawy istotne jest, czy dana audycja lub jej treść propaguje niepożądane przez ustawodawcę treści. No i tam jeszcze dalej też Sąd Najwyższy, bo to jest bardzo ważny wyrok i to Sądu Najwyższego, który może być uzupełnieniem tego stwierdzenia ujętego w ustawie o radiofonii i telewizji. Sąd Najwyższy stwierdza też, że aby można było mówić o propagowaniu działań sprzecznych z prawem czy z racją stanu, z czymś tam, konieczne jest, aby konkretna audycja zawierała takie treści wsparte odpowiednią formą wyrazu, aby po jej emisji można było uznać, że zachęcała widzów do podejmowania pokazanych w niej treści. Ewentualnie audycja powinna być tak prowadzona, aby wynikało z niej, że zaprezentowane działania należy uznać za właściwe i słuszne, godne naśladowania. No i jeśli tak popatrzymy na słowo propagowanie, to jeżeli nawet nie odbywa się to na żywo w audycji, o tak jak teraz my, i zaproszony gość do studia wypowiada właśnie jakieś sprzeczne z prawem oświadczenia albo wypowiada się na temat, no tak jak to przecież znana sprawa, pan Frasyniuk na temat Straży Granicznej w Polsce, to nawet jak ktoś tak w biegu na żywo wypowiedział taki pogląd obrażający godność tych ludzi, tej formacji, ale także i zagrażający bezpieczeństwu, bo naruszający bezpieczeństwu państwa, to wtedy prowadzący powinien być czujny i w tym momencie reagować i powiedzieć, że to jest naruszenie, tak nie można. To i wyjaśnić, dlaczego nie można. I wtedy taka reakcja na coś, co jest na żywo, odbywa się przed słuchaczami, jest właściwą reakcją nadawcy, bo nadawcę reprezentuje gospodarz danej audycji. Natomiast jeżeli nic nie wypowiada albo bardzo ogólnikowo, nie oponując przeciwko takiemu stwierdzeniu, to w ten sposób odbiorcy przyjmują, że to jest właśnie to działanie propagujące tego typu naruszenie, tego typu pogląd, który wypowiada gość zaproszony do studia. To popatrzylibyśmy na propagowanie. Mamy, przyznam, wiele audycji, w których, także prowadzonych na żywo, w których nawet obrażanie idzie przez nawet kilka godzin w danej audycji. I reakcja, jeśli jest prowadzącego, to jest znikoma. No i wtedy można by przypuszczać, że poglądy prezentowane przez gościa są także poglądami propagowanymi, właśnie propagowanymi przez nadawcę.
No panie profesorze.
I to staje się wtedy takim argumentem wskazującym na konieczność zbadania, czy to, co oglądaliśmy, nie było właśnie tym propagowaniem.
A jeśli chodzi o tą drugą rzeczywistość, o polską rację stanu, mamy tutaj ten zapis w artykule 18 ustępie 1, który jasno mówi, no właśnie, ale tutaj znajdują się pewnego rodzaju komentarze, które mówią o tym, że jest ten przepis trudny do zweryfikowania, do określenia, ponieważ jest to dość niejednoznaczne. Takie określenia gdzieś się pojawiają. Jakie jest zdanie pana ministra na ten temat i przede wszystkim doświadczenie, które płynie z lat posługi pana ministra, ponieważ organem, który weryfikuje to, jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak tutaj wygląda na przestrzeni lat również pewnego rodzaju korzystanie z narzędzi, które Krajowa Rada Radiofonii posiada i na ile one są wykorzystywane w tym zakresie, aby stać na straży polskiej racji stanu w tym przekazie medialnym?
Najczęściej nam się wydaje, że potrafimy tę rację stanu wyraźnie określić. Ale potem, gdy dochodzi do konkretnej oceny danego wydarzenia czy audycji, to staje się to stosunkowo trudne do zweryfikowania, czy tam chodziło o te działania sprzeczne z polską racją stanu. Jaka jest ta polska racja stanu? Bo z drugiej strony, proszę zobaczyć, jest w innym miejscu mowa sprzeczne z prawem, niezgodne z prawem, a więc prawo jest jakby jednym, a my mówimy o polskiej racji stanu. No i tutaj nawet ja często zaglądam do komentarzy, które są wydawane w formie książek, stale uaktualniane, komentarzy do ustawy. Bo ten, który przygotowuje komentarz, zapewne, tak powinien, sięgnąć nie tylko do tego, zapisu, jak i co dyskutowano wtedy, gdy tworzono to prawo, gdy uchwalano to prawo, bo przecież odbywały się dyskusje w komisji sejmowej, potem na posiedzeniu plenarnym wypowiadano poglądy, więc te zmiany, te wyrażane tam opinie pozwalają doprecyzować, lepiej zinterpretować ten krótki zapis. Ale jeszcze ten, który przygotowuje komentarz, ma jednocześnie możliwość, bo przygotowywał go z pewną myślą udostępnienia odbiorcom, ma pewien wgląd także na różne znaczące wyroki, decyzje sądów. I to też jest takie jakby otoczenie tego stanowionego prawa. Często właśnie w tej sprawie racji stanu znajdowałem takie, że wielu autorów komentarzy odwołuje się do poglądu, że koncepcji racji stanu nie da się zamknąć w wąskich granicach definicji. Ale można jednak przyjąć, że idealny, że w konkretnym momencie dla danego państwa istnieje tylko jeden idealny sposób działania, jedna idealna racja stanu. Ta, która powinna jednoczyć wszystkich w celu, no szczególnie w sprawach dotyczących u nas, to jest zapisane na przykład w Konstytucji w artykule 5, że Rzeczpospolita strzeże niepodległości, czyli w racji stanu mieścimy niepodległość, nienaruszalność swego terytorium, bezpieczeństwo obywateli, dziedzictwa narodowego, zapewnienie wolności i prawa człowieka oraz ochronę środowiska. To jest w tym artykule 5 Konstytucji. No i może ta sprawa już w jednym miejscu może być, już nam pokazywać, że te obszary to są takie ujęte w szczególnym zaangażowaniem Rzeczypospolitej. No i dlatego na przykład kodeks karny w rozdziale 17 podaje czyny przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Są one wymienione jako pozbawienie niepodległości państwa, oderwanie części terytorium, zmiana konstytucyjnego ustroju, usunięcie przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej, przemocą lub groźbą bezprawną wywieranie wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa, publiczne znieważanie narodu lub Rzeczpospolitej, publiczne znieważanie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie godła, sztandaru, chorągwi, bandery, flagi lub innego znaku państwowego. No i myślę, że to też jest właśnie tak, co lepiej dookreślony obszar mówiący o tym, w którym będziemy się odnosili do racji stanu. Racje stanu wchodzą więc także w przestępstwa przeciwko obronności. A to jest w tym kodeksie karnym w następnym rozdziale, 18. Na przykład w celu osłabienia mocy obronnej dopuszcza się działa się na zamachem na jednostkę sił zbrojnych, może być to zamach słowny, może być to zamach, na przykład zamach słowny w mediach, też publiczny zamach. No i to jest, tak bym określił, taki zbiór, który pozwala nam ocenić, w jakim zakresie, w jakim obszarze, jakie działania są właśnie działaniami, które propagują naruszenie, czy działają polskiej racji stanu, naruszają polską rację stanu. Jeśli w taki sposób byśmy to określili, czyli ten artykuł 5 Konstytucji, to co jest podane w kodeksie karnym w rozdziale 17, te obszary tak określone, może do uzupełnione także obszarem, rozdziałem 18 tego kodeksu karnego, to już rysują nam wyraźnie, o co tu chodzi w tej polskiej racji stanu. No i jeśli tak byśmy to dookreślili, to teraz jak powinno się w odniesieniu do tych do tego obszaru, naruszenia w tym obszarze, naruszeń w tym obszarze przez środki społecznego przez media, powinien reagować regulator, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ma w tym zakresie możliwości. Te możliwości są też zapisane w ustawie. Jak powinna reagować wtedy, gdy naruszane są wymagania zapisane w ustawie? Może więc na przykład reagować w taki sposób, że zastosuje to, co jest zapisane w artykule 10, ustęp 3. Tam jest mowa o tym, że przewodniczący może wezwać nadawcę do zaniechania takich działań. Określi, jakie to działania i wzywa nadawcę do zaniechania. To jest taki, powiedziałbym, dotychczas ustawowo zapisany najsłabsza forma takiego reagowania ze strony Krajowej Rady na tego typu naruszenia. Może również przewodniczący skorzystać z artykułu 10 ustęp 4, ale wzbudzony do tego działania przez uchwałę Krajowej Rady, bowiem Krajowa Rada, jeśli wyda uchwałę, to przewodniczący na podstawie tej uchwały wydaje decyzję nakazującą zaniechanie działań naruszających dane wymagania. To jest już wyższy poziom tego ukarania nadawcy. No może jeszcze, to już jest zapisane w artykule 53, w ustępie pierwszym, w zapisanych tam zestawionych artykułach i ustępach tych artykułów, może wydać decyzję o ukaraniu musi wydać decyzję o ukaraniu finansowym nadawcy. Są także inne możliwości jeszcze, w których określa się, że może poza tymi artykułami i w zakresie innych może ukarać finansowo, ale nie musi. Ale w tych artykułach, które są tam wymienione w artykule 53 ustęp 1, to wykazanie nadawcy, że naruszył w tym zakresie ustawę o radiofonii i telewizji, to powinno wiązać się z decyzją o ukaraniu. Czyli to są te formy. No ale powiedzmy, dzieje się jeszcze inaczej. Nadawca narusza ustawę, nawet w sprawie tej zasady, którą tutaj mówiliśmy, polskiej racji stanu, propaguje polską rację stanu w jakichś audycjach cyklicznych. I jedna z nich była objęta badaniem, na tej podstawie wszczęto postępowanie i w jego wyniku przewodniczący wykazał, że w tym uzasadnieniu, to uzgodnił także z Krajową Radą lub nie, to różnie bywa, wydaje decyzję o ukaraniu finansowym i przesyła tę decyzję do nadawcy. Nadawca po tej decyzji ma prawo odwołać się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie. I to jest pierwszy krok. A potem dalej już idzie tak jak droga sądowa. A więc może do apelacji, może także o kasację wystąpić, jak decyzje nie będą odpowiadały, te wyroki sądowe. No i wtedy sprawa się ciągnie, a audycja dalej trwa. Co wtedy będzie? No i tu też Krajowa Rada słabo korzysta z tego narzędzia, a narzędzie jest takie. Jeśli to jest cykliczna audycja i widać, że się to naruszenie, chociażby tej sprawy, naruszenie w sprawie obrażania polskiej racji stanu, w zakresie obrażenia polskiej racji stanu, no to wtedy, widząc, że to występuje w następnych audycjach i podejmując decyzję o ukaraniu za tę poprzednią, powinien podjąć także następne działanie, ukarać nas za następną audycję, potem za następną, jeśli takie same działania są, a potem już skorzystać z innego prawa, które już wiąże się z oceną nadawcy i podjąć wszczęcie postępowania o odebranie koncesji. Bo jeśli ktoś narusza prawo, dostaje informację, że w ocenie regulatora naruszył prawo, a on dalej postępuje w ten sposób, bo mówi, a to ja poczekam jeszcze na decyzje sądowe. Niech się wstrzyma. Jeśli decyzja sądowa po pierwszym, drugim, po tych kilku latach działania będzie pozytywna dla niego, to wtedy uruchomi swoje działania, a jeśli nie będzie pozytywna, to nie będzie naruszał prawa w następnych audycjach, które powinna widzieć również Krajowa Rada, a nie tylko wystąpić do tamtej jednej audycji, która naruszała prawo w tym zakresie, ale naruszają ją następne. I odbiorca, czy odbiorcy mediów, którzy wcześniej przysłali skargi nawet na tamtą audycję i wszczęte zostało postępowanie w związku z badaniem, a potem ukaraniem nadawcy, są przekonani, że te ich działania nic nie przyniosły, bo przez następne lata audycja idzie dalej w tym cyklu i dalej następuje to obrażanie.
Panie ministrze.
Można powiedzieć, że regulator ma narzędzia, tylko czy zechce z nich korzystać, to jest oddzielna sprawa.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za objaśnienie nam tej korelacji media a polska racja stanu. Dzisiejsze rozmowy niedokończone poświęcone tej tematyce. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Serdecznie zapraszamy również widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Panie profesorze, panie ministrze, sięgając do wypowiedzi pana ministra, tutaj kwestia tego, w jaki sposób odbywa się to badanie danego programu, audycji, ciągu audycji, która może godzić w polską rację stanu. Czy to regulator, którym jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, posiada pewnego rodzaju instytucje, które monitorują dany rynek medialny? Czy też my jako odbiorcy możemy takie skargi, takie zapytania kierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i na tej podstawie dopiero ten regulator podejmuje badanie danej audycji czy programu?
No wiadomo, ojcze, że programów jest bardzo dużo. 300 koncesji, ponad 300 koncesji telewizyjnych, jakieś tam też radiowych. Wobec tego wszystkie obserwować przez cały czas się nie da. Ale te koncesje dla nadawców są po to, żeby podają oni swoje programy odbiorcom, radiosłuchaczom, telewidzom. I na tej podstawie oczekujemy, że odbiorcy są w swojej ocenie spoglądają na ten dany program. Jeśli stwierdzają, że ich zdaniem narusza on ustawę, wymagania ustawowe, w jakimś zakresie nawet nie muszą formułować, który artykuł, tylko słownie powiedzieć, w czym oceniają, że ten program narusza ich ustawę według nich, to przesyłają do Krajowej Rady skargę. My oczywiście też mamy Departament Monitoringu, który takie najważniejsze obszary obejmuje monitorowaniem nie tylko okresowym, ale również systematycznym, także przeglądem. Sami członkowie Krajowej Rady również, jeśli zauważają coś takiego, to zgłaszają do Departamentu Monitoringu i wtedy albo w Wydziale Skarg, albo w Departamencie Monitoringu występuje, jeśli coś takiego wpłynie, występuje się do nadawcy o nagranie audycji. Trzeba z tym wystąpieniem do Krajowej Rady spieszyć się, ponieważ nadawca ma określony czas, tam 28 dni na przechowywanie danego programu. Jeśli Krajowa Rada wystąpiłaby po 28 dniach, to mógłby powiedzieć, że już nie ma tego nagrania. Czyli występuje o nagranie i jednocześnie o wstępne ustosunkowanie się do tej skargi lub do stanowiska wstępnego Krajowej Rady. Jeśli to otrzymujemy, to następuje w odniesieniu do skarg badanie ze strony Wydziału Skarg i Wniosków i następnie przygotowanie stanowiska, które zanim zostanie podpisane przez przewodniczącego, w takim obiegu jest taka ścieżka obiegowa, jestem też w to włączony. No i wyrażamy opinię o tym przygotowanym stanowisku, także i o tym, co oglądnęliśmy, no i o tym, co zawarte jest w skardze. Jeśli przejdzie to przez te stanowiska, czyli dwóch członków Krajowej Rady oraz wcześniej w Wydziale Skarg, to przewodniczący ostateczną decyzję podejmuje i może się nie zgodzić z którymś z opiniujących. Ja mam tę sytuację, że dość często mam inny pogląd niż przewodniczący. Wyrażam go, no ale potem się okazuje, że ten pogląd jednak nie zostaje przyjęty. No trudno. W każdym bądź razie jest on tam w obiegu zanotowany. I taka skarga, odpowiedź na tę skargę skierowana jest do skarżącego oraz do nadawcy, z tym, że jeśli wiąże się z działaniami, o których mówiłem już wcześniej, to tenże nadawca no, zostaje albo wezwany do zaniechania, albo podjęta zostaje decyzja o tym, żeby zaniechał takich działań, bo na podstawie uchwały Krajowej Rady, lub też zostaje ukarany karą finansową. No i on wtedy ma prawo w odniesieniu do tych dwóch ostatnich odnieść się do sądu. No i procedura, jakbyśmy spojrzeli na kilka przykładów, chociażby o tej racji stanu, jak to było dotychczas, no to ciągną się po 4-5 lat takie sprawy. Więc dlatego mówiłem poprzednio o tej sytuacji, która wiązała się z systematycznym naruszaniem prawa ocenioną przez regulatora, żeby nadawca nie uważał, że dopóki nie rozstrzygnie sąd, to on może sobie dalej, hulaj dusza, piekła nie ma, postępować tak jak dotychczas. Nie, więc powinna Krajowa Rada wtedy reagować. Taka jest ta procedura. Wszczęte postępowania, no niekiedy trwają długo. Te uzgodnienia, jeśli przedłużyłyby się ponad rok od czasu emisji programu, to już nie można żadnej decyzji podjąć ze strony regulatora, czyli regulator już nie może ani ukarać, ani wezwać do zaniechania, nijak. Rok jest, ten minięcie roku to jest czas, w którym przedawnia się sprawa.
Panie ministrze, serdecznie zapraszamy również naszych widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Temat media, a polska racja stanu. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo? Halo?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie, bo pan profesor...
A kogo witamy i skąd?
Jaworzno, Ryszard.
Bardzo proszę.
Cześć Boże jeszcze raz.
Cześć Boże.
Ja mam takie pytanie. Być może pan profesor nie był jeszcze w Krajowej Radiofonii i Telewizji, ale swego czasu, kilka lat temu, niejaki z TVN, niejaki Kuba Wojewódzki w Odchodach Psich biało-czerwoną flagę narodową mieszczał. Być może sztuczne, ale Dla mnie, ja do dzisiaj to pamiętam, po prostu tak mną to ruszyło. Ja nie oglądam już nic w telewizji, oprócz wiadomości na Trwamie i sportu. Żadnej telewizji już nie oglądam. My po prostu... Ja już mam 60 lat, także...
Życie o, proszę mi. Pana, proszę pana, proszę tak nie mówić. Ja mam 78 i oglądam.
A, ja jedynie sport, bo kiedyś amatorsko lubiłem, ale ten, no ja właśnie się dziwię, że niby TVN miało nie być, nie, bo mi się to, do dzisiaj to pamiętam, mnie to tak ruszyło. Nieważne, że to były sztuczne czy jakieś ten, ale jak można, i ludzie uważają to, że to jest zabawne. To nie jest zabawne, to jest flaga narodowa. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Ryszardzie. Z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie. Panie ministrze, odnośnie tego pana... przykładu, ale właśnie pewnie takich sytuacji no, znaleźć można byłoby więcej. Jak tutaj reaguje regulator?
No właśnie to jest taki bardzo dobry przykład, że powinna reagować Krajowa Rada i jak reaguje, no ale jaki jest efekt z tego? Mianowicie to, o czym pan mówi, to była emisja rzeczywiście w TVN-ie w roku 2008 w programie Kuby Wojewódzkiego. Krajowa Rada na podstawie skarg, które wtedy wpłynęły, oceniła ten program, że on narusza artykuł 18 ustęp 1 i że to było naruszenie przygotowane. To nie wynikało z czegoś, tylko przygotowane, ponieważ ci występujący mieli ze sobą flagi, miniaturki flag, mieli także ten atrapę psich odchodów. No a prowadzący tak prowadził temat i zachęcał gości do nawet wetknięcia flagi w kupę. Decyzja Krajowej Rady właśnie w odniesieniu do tego artykułu 18 ustęp 1 była taka. Decyzja o ukaraniu kwotą to decyzja przewodniczącego, bo przewodniczący taką decyzję musi wypełnić, podpisać. O ukaraniu Krajowa Rada uzasadniała. Kwotą 471 tysięcy złotych. Nadawca skierował oczywiście sprawę do Sądu Okręgowego. No ten uchylił decyzję przewodniczącego i to było w sierpniu 2009 roku. Uznał, że był to symboliczny protest, bo chodziło o sprzeciw wobec psich kup, które zalegały na ulicach miast. Nie jest więc znieważeniem symbolu narodowego, bo celem nie jest naruszenie godności tego symbolu. Tak to określił ten sąd okręgowy. Zgłoszona została apelacja w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Decyzja była zgodna ze stanowiskiem Krajowej Rady, ale wyrok padł w sierpniu 2011 roku, czyli od 2008 do 2011 mamy za sobą już 3 lata. No ale była skarga kasacyjna TVN-u do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy uznał w swoim wyroku, że nastąpiło naruszenie prawa. Przyznał, że tak jak to mówił przewodniczący z artykułu 18 ustęp 1 i wyrok wydany został w 2013 roku. Czyli od roku 2008 do 2013 minęło 5 lat. I dopiero wtedy okazał się ten wyrok. A ile zranił serc oglądających wtedy ten program Polaków, to już trudno mówić. Pan Ryszard był tutaj dobrym przykładem. Ja też pamiętałem to zachowałem w swojej pamięci właśnie jako ten przykład działania wbrew polskiej racji stanu. Bowiem znieważano flagę. To jak przedstawiałem poprzednio, jakie argumenty, jakie obszary można objąć tym, co jest podane w tej racji, polskiej racji stanu. I tam między innymi były te właśnie symbole, te flagi, te proporce, godła. No i myślę, że czy na przykład spalenie flagi polskiej, czy inne działania nie naruszające godność tego symbolu narodowego. Proszę zobaczyć, że kara była stosunkowo wysoka, bowiem chodziło tutaj o naruszenie właśnie tego, co wiąże się z polską racją stanu. Flaga polska nie może być w ten sposób narażona na przez do ośmieszanie czy działania negatywne wobec takiego symbolu narodowego.
Media, a polska racja stanu, temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bardzo proszę, odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i pana profesora. Panie ministrze, jeśli można, jakie argumenty przemawiały za przedłużeniem ostatnio koncesji TVN? No bo była taka sytuacja, że były opory ze strony polskiej, no ale później jakoś to zostało przepchnięte, no i to zostało przedłużone. Ja czasami oglądam TVN, jeżeli chodzi o wiadomości, no i tu tam mam takie spostrzeżenia. Znaczna część, większość przekazywanych informacji, mam tu na myśli informacje rządowe, takie konkretne, przekazywane są z drwiną, z wyśmiewaniem zaraz po tej informacji. No co po część słuchających po prostu nabiera się na to i między innymi mamy takie poparcie tych partii opozycyjnych, ja ich nazywam złodziejskich, które po prostu no, spore poparcie mają. A niczym tam nie zabłysnęły jakąś tam patriotyzmem i działaniem propolskim. Takie dam przykłady. To ostatnio, w przeciągu 2-3 tygodni do tyłu. Redaktor TVN w jednej z wieczornych audycji snuje przypuszczenie, i to oficjalnie na antenie, że w najbliższych wyborach, no wybory będą gdzieś na około 2 lata, tak się przynajmniej w tej chwili mówi, istnieje możliwość, przypuszczenie, że rządzący sfałszują wybory. Taki się daje przekaz. Redaktor TVN-u w czasie tej audycji. Albo inna informacja, jeżeli chodzi o sądy i sądownictwo. Sugeruje się również redaktor TVN, tam innym razem, przywołuje ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Polskiego i Trybunału Sprawiedliwości tego Europejskiego, znaczy sprzeczne ze sobą, i sugeruje, że sędziowie będą mogli wybierać, co im bardziej pasuje, z taką sugestią, że na korzyść tego Europejskiego Trybunału, czyli na niekorzyść Polski, na niekorzyść polskości. No i takie rzeczy no, powinny być po prostu powodem do zajęcia się tym tematem, no bo jak może stacja, redaktorzy prowadzący po prostu sugerować takie przypuszczenia szkodzące Polsce. Także mówi się na przykład też, w dalszym ciągu się mówi, że TVN dlatego dostał koncesję, że były tam naciski ze strony USA, gdyż ostatnio mamy no, tak rzekomo dobre stosunki z Ameryką, z rządem amerykańskim. No, może i tak jest, no, że rząd PiS-u dobrze, może nie ostatni rząd amerykański, ale w ogóle spogląda w tamtą stronę. I tak, my z jednej strony rząd legalnie wybrany ma dobre układy z Ameryką, z USA, a z drugiej strony TVN, gdzie właścicielem kapitał, to jest amerykański, działa przeciwko temu rządowi. Także to sprzeczne jedno z drugim i nie wiem, czy te sprawy były podnoszone, czy nie. Także ja miał tyle i dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie. Bardzo serdecznie dziękujemy również za te podjęte kwestie. Panie ministrze, prosimy.
No, Dziękuję również, panie Stanisławie, z tym, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o argumenty za tym, żeby TVN24, bo to mówimy o tym programie, bo nadawca jest TVN SA, ale program, który był rozważany, to był program TVN24, że TVN24 otrzymał koncesję na kolejne 10 lat. To ja nie chciałbym tutaj przedstawiać argumentów za, prawda, przyznaniem koncesji, bo od samego początku, biorąc pod uwagę 10-letni okres działania tego nadawcy oraz to wszystko, co podnoszone zostało i badane w trakcie prawie rocznej analizy prowadzonej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na chyba 12 czy 14 posiedzeniach Krajowej Rady, to były argumenty, które przedstawiałem od samego początku za tym, że nie powinien otrzymać ten nadawca tej koncesji. To z dwóch powodów. Powód pierwszy to jest ten, który był podkreślany w różnych mediach o tych sprawach własnościowych, że jeśli badaliśmy od samego początku sytuację własnościową, czyli od 2004 roku, kiedy ten rozszerzony został na podmioty działające w europejskim obszarze gospodarczym, te same uprawnienia, jakie mają podmioty w Polsce, czyli mogą przejąć w 100% dane medium, mieć i być właścicielem, to jednak spoza obszaru europejskiego gospodarczego mogą nie więcej niż 49% kapitału mieć w tym medium. Tak to w skrócie bym nazwał. No i tutaj akurat ten warunek był niespełniony od roku 2015, kiedy nastąpiła sprzedaż TVN-u Scripsowi. Potem Scripps Devon sprzedał to Discovery. No, teraz też przecież to znana jest z mediów, to nie jest jakaś ukryta informacja, ale także i to, że już poza właściwie obszarem oddziaływania tutaj naszym, ci własnościowe sprawy w ramach Ameryki, Stanów Zjednoczonych mogą ulec zmianie w związku z przejęciem Discovery czy włączeniem się do spółki AT&T, czyli łącznie z CNN. No to już jest globalne działanie i jakby właściwie poza obszarem za możliwości oddziaływania, jeśli by się przyjęło, że te własności są prawidłowo ukształtowane, poza obszarem oddziaływania naszych regulatorów. Mówię o Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ponieważ ustawa wyraźnie to określa, otrzymaliśmy także 3 opinie, które też to pokazywały. W związku z tym to był jeden warunek. Nie wypełnienie warunków prawa. No ale drugi to jest także to, jak się realizowało koncesję, jak występowały skargi, jak te reakcje na skargi. No i to także w tych dwóch obszarach oceniałem i stąd we wszystkich głosowaniach, które wstępnie odbywały się, zanim było to ostateczne, mój głos był za nieudzieleniem koncesji. To jest powszechnie wiadomo, także to nie odkrywam niczego nowego, ale miałem argumenty i tymi argumentami dzieliłem się także z mediami, bo trudno tak ukrywać. Jeżeli dziennikarze chcą się dowiedzieć, to przekazywałem. Różnie tam reagowano na to w różnych mediach, ale w każdym bądź razie jasno i precyzyjnie określałem. No, różnie to reagowano, także gdy były nawet takie sytuacje, że to później redaktorowi wytknąłem i administrator to usunął, że w opisie tych moich argumentów redaktor je umieścił na stronie internetowej. Pojawiły się zapisy, że już stary człowiek, to niech się on nie wypowiada, a tam nawet takie zabić Kaweckiego. No więc po prostu widać było, że różne tam hejty są, No, z tym, że no, człowiek jak uczestniczy w różnych podejmowaniu decyzji, musi sobie zdawać z tego sprawę. Przyznam, że nie spodziewałem się, że na końcu będzie to tak, że uchwała za przyznaniem uzyska 4 głosy. Na samym początku, tak jak mój głos był stale przeciw, to tak głos przewodniczącego był stale za przyznaniem, chociaż widział te argumenty, no ale tam przed, który, szczególnie ten pierwszy, bo przecież też w nim uczestniczył dyskutując, no i pozostałe głosy, no bywało tak, że 3 głosy były przeciw, 1 za, 1 się wstrzymywał, ale zawsze trzeba przy przyjęciu uchwały Krajowej Rady 4 głosów, tak jest zapisane w ustawie, no i 4 głosy musiała uchwała uzyskać. No uzyskała ją, ale uzyskała ją po przyjęciu wcześniej takiej uchwały 230 22 września. Ta uchwała jest skierowana bardziej takie zobowiązanie do przewodniczącego. To nie jest skierowana na zewnątrz, do jakichś nadawców czy coś. To jest uchwała, która wewnętrznie w Krajowej Radzie pomogła niektórym członkom w zdecydowaniu się na jednak głosowanie za przyjęciem. Bowiem z uchwały tej wynika, że ten główny argument niedostosowania się do ustawy polskiej przez tego nadawcę, jeśli chodzi o sprawy własnościowe, kapitałowe, będzie rozstrzygnięty w taki sposób, jak opisano to w punkcie 1, 2 i 3 tej uchwały. Natomiast, ponieważ w trakcie naszego badania jeszcze stwierdziliśmy podczas tego badania tego wniosku o koncesję na kolejny okres, że w obecnym zapisie gorsze mają warunki, czy większe wymagania stawiane są nadawcom, którzy są polskimi nadawcami w porównaniu z nadawcami, których właścicielami są najpierw ci z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a potem nawet spoza, już w dalszym szczeblu, spoza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego. No i tu jest nierówność podmiotów, potraktowanie nierówne podmiotów w tym zapisie i uważajmy, że powinien tę sprawę rozstrzygnąć, czy rzeczywiście tak jest, czy to jest naruszenie naszej Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny. I dlatego ten 4 punkt owej uchwały. No i myślę, że te sprawy własnościowe wpłynęły na to, że znalazły się 4 głosy za tym, żeby tę uchwałę o przyznaniu koncesji na program TVN24 otrzymał TVNSA na kolejny okres. I to przeważyło przy podejmowaniu decyzji przez 3 pozostałych członków Krajowej Rady, bo 2 wiadomo, opisałem ich poprzednio, jak jednoznacznie przez cały czas się wypowiadali. I to jest ta jedna sprawa. Ona w naszym odczuciu nie jest zakończona, no tym bardziej nie jest zakończona, dlatego że te sprawy własnościowe, jeśli mają być tymi, które powinno się uwzględnić, a uważam, że tak, nadawca powinien się do tego dostosować, bo tak wymaga to prawo i wiedział o tym, że takie jest prawo w Polsce, bo tak ono było tworzone w 2004 roku, to mógłby się dostosować, doprowadzając do stanu, który jest możliwy w zapisie ustawowym. Natomiast obecnie jesteśmy na etapie rozpatrywania kolejnego wniosku TVNSA, no ale ten sam właściciel i ta sama struktura kapitałowa, ale wniosek dotyczy TVN7. To jest program, który jest na multipleksie. To już nie jest program na satelitarny, który jest w większości odbiorców dostępny w inny sposób. bo albo za pomocą odbioru satelitarnego bezpośrednio, albo za pomocą przekazu kablowego. No a posiadanie miejsca na multipleksie, a takie miejsce ma TVN7, to ułatwia dostęp do tego programu także poza odbiorem za pomocą anteny satelitarnej, czy odbiorem za pomocą kablowego przekazu. No i to sprawa wobec tego nadawcy nie jest zamknięta. No będzie i dlatego najlepiej by było, żeby tę sprawę zgodnie z punktami 1, 2, 3 tej uchwały skierowanej w zasadzie do przewodniczącego, ale zgodnie z ustawą, żeby nadawca się do tego dostosował. No i wówczas myślę, że w tym odniesieniu do tego programu to już tej części drugiej, a więc tej w zakresie naruszeń programowych nie ma takich jak w odniesieniu do TVN24. To jest ta jedna sprawa, którą pan chciał, żeby ją szczegółowo opowiedzieć i podać argumenty. No tak bym je widział jako ten, który uczestniczyłem w posiedzeniu i który także podejmowałem decyzję. Natomiast te pozostałe sprawy, które pan przywołał, jak tam redaktor się wypowiada, to oczywiście odbiorca te informacje o takim czy innym poglądzie redaktora, w zależności od tego, jaka to była informacyjny program, czy był to program publicystyczny. W publicystycznym zaproszeni goście mogą wypowiadać swoje poglądy, ale jest gospodarz tego danej audycji i on powinien reagować tak, jak powinien reagować nadawca. Więc to wymaga, ja nie znałem tych akurat przeglądów, o których pan mówi, wobec tego trudno się do nich odnieść. Natomiast taka istotna sprawa, która wiąże się właśnie z tą racją polską, racją stanu. To znaczy, czy nadawca ma propagować informacje, właściwie nie komentując, czy nawet nie wyjaśniając, dlaczego one są i jaki one mają charakter. Ze strony na przykład tego sporu granicznego, tej przy granicy Łukaszenki, czy ze strony Polski. Czy nawet podając tamte i uzyskując tamte materiały, nie powinien je zaopatrzyć odpowiednim komentarzem, pokazując, tak wygląda ta sprawa.
Panie ministrze, myślę, że czy do tej kwestii moglibyśmy powrócić w naszej drugiej części spotkania o godzinie 21.30. Od tego punktu byśmy rozpoczęli, jeśli mogę prosić.
Dobrze. Z tym, że jeszcze ojcze, chciałbym tylko jedną rzecz zasygnalizować, bo my cały czas jesteśmy przy tym 18.1, ale można patrzeć na ten temat. Media, a polska racja stanu również w inny sposób. Jaka jest polska racja stanu, jak powinny być ukształtowane media w Polsce, żeby spełniały warunki polskiej mediów, polskiej racji stanu. Czy ten pluralizm, o który stale mówimy, czy zapewnienie przeciwdziałanie koncentracji, no i inne sprawy. I myślę, że takie spojrzenie też powinno wybrzmieć w naszym temacie, bo temat media, a polska racja stanu, to nie jest tylko to, co kierowane jest do odbiorcy, ale również to, co wiąże się z polityką medialną, czyli jak powinny być kształtowane media w Polsce, jak powinna wyglądać ta polityka medialna. I to byśmy właśnie także w tym następnym naszym wejściu mówili. Dziękuję
temat
bardzo.
Niezwykle ciekawy, rozległy. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękujemy za tę część naszego spotkania. Oczekujemy na godzinę 21.30 na antenie Radia Maryja. Druga część dzisiejszych rozmów będzie dokończonych. Naszym gościem będzie pan profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za tę część spotkania. Dziękuję widzom oraz słuchaczom i mówimy sobie do usłyszenia o godzinie 21:30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz idę.